Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie z Krzeptówek, z Zakopanego, gdzie dzisiaj gości rodzina Radia Maryja. Jesteśmy już po pierwszej części naszego spotkania. To część, podczas której wspólnie celebrowaliśmy Eucharystię, modliliśmy się, także przeżywaliśmy Słowo Boże i aplikowaliśmy je do naszego życia. A teraz rozmowy niedokończone, których tematem jest potęga rodziny. Potęga rodziny to hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na rok 2015, a w studio naszym ksiądz dr Franciszek Gomułczak, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa, ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego, pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu tatrzańskiego, państwo Joanna i Andrzej Staszakowie, a także ksiądz dr Marian Mucha, kustosz sanktuarium i oczywiście dzisiaj kapela sanktuaryjna pana Andrzeja Karpiela będzie nam przygrywała. Księże Marianie, dlaczego potęga rodziny, dlaczego to hasło uczyniliśmy także hasłem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych?
Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw ze studia Radia Maryja przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach chcę niezwykle serdecznie pozdrowić radiosłuchaczy, tych, którzy są w domach, tych, którzy są w podróży i tych, którzy są złożeni różnymi chorobami, przebywają w szpitalach, ale słuchają Radia Maryja. Tak jak na przykład mój tato, który codziennie słucha, mimo że jest chory, i głos Radia Maryja daje mu ukojenie. Pozdrawiam więc także wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, księży biskupów, w sposób szczególny pasterza naszej archidiecezji, jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza i naszych współbraci biskupów, księdza arcybiskupa Henryka Hozera z diecezji warszawsko-praskiej i emerytowanego księdza biskupa Lojzego Urszulika. Chcę pozdrowić także ze studia, bo nie wybaczyliby nam tego nasi współbracia, wszystkich współbraci, parlutynów pracujących w kraju i za granicą jednej i drugiej prowincji, składając te pozdrowienia na ręce księży prowincjałów, księdza Józefa Lasaka, prowincji Chrystusa Króla i Adriana Galbasa, prowincji Zwiastowania Pańskiego. Niepodobno bym, będąc tutaj w sanktuarium, nie pozdrowił także sióstr nazaretanek, z którymi od wielu, wielu lat siostra Julita tutaj pracuje, prawie ćwierć wieku. Z siostrą prowincjalną, siostrą Amatą, bez nich naprawdę bylibyśmy niezwykle ubodzy i zdecydowanie byłoby nam trudniej iść z pomocą zarówno wiernym tutejszej parafii, jak i pielgrzymom, którzy nawiedzają sanktuarium. Chcę pozdrowić także mieszkańców Skalnego Podhala, w sposób szczególny Zakopanego, a w najszczególniejszy sposób wiernych tutejszej parafii. Dlaczego teraz ten temat? Zanim rozpocznę uzasadnienie, to mam taką propozycję, abyśmy rozpoczęli te rozmowy niedokończone pieśnią, którą zaśpiewają siostry nazaretanki. A ta pieśń wprowadzi nas, tak ufam i wierzę, w klimat fatimskiego orędzia i tego miejsca także tym samym.
Najświętsza Mario i Królowo Świata, girlanda z kwiatów i w koronie z gwiazd, do Ciebie cały naród modły składa, ratuj rozgubę, gdy zagraża cios. Niebo karana, matko patria,
I jesteśmy dzisiaj w sanktuarium na Krzeptówkach, w tym wyjątkowym sanktuarium, bo w blasku, nigdy nie lubię mówić w cieniu krzyża na Giewoncie, bo to jest blask krzyża. Ten krzyż ma nam jaśnieć, a nie gdzieś tam skazywać nas na cień. Ale to jest szczególne sanktuarium wotum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II, sanktuarium niezwykle zobowiązujące, które prowadzą księża Pallotyni. I sekretariat fatimski, to jest ten sekretariat, który orędzie fatimskie ma zanosić do domów Polaków. Potęga rodziny, to jest hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na rok 2015. To jest pytanie moje, czy to jest punkt wyjścia, czy punkt dojścia, bo dzisiaj rodzina jest na wielokroć sposobów osłabiana i... No i różnie bywa definiowana ustawowo i w ogóle w różnych wymysłach. Dlatego księże doktorze, księże Marianie, jak to wygląda?
Ja jeszcze dopowiem jedno. Ja najbardziej lubię wypowiadać się o sanktuarium w kontekście tym, że jest ono położone u stóp krzyża pod Giewontem, jak Maryja stojąca na Kalwarii wraz z innymi niewiastami i ze świętym Janem Apostołem. A przechodząc teraz do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego taki temat najpierw? Po pierwsze dlatego, że hasło tegorocznego roku, siódmego roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej brzmi potęga rodziny. Zatem jakby w sposób naturalny ten temat wypłynął. Po drugie, to hasło nie wzięło się znikąd. Ono ma zakorzenienie w orędziu Matki Bożej Fatimskiej. A żeby to dostrzec i zrozumieć, to trzeba wrócić... Przepraszam za mój głos. Trzeba wrócić do październikowego objawienia Matki Bożej, czyli szóstego, w Fatimie. Tam Maryja w czasie tego objawienia mówi do trójki małych dzieci, że wojna się niedługo skończy, prosi ich o dalszą modlitwę, powtarzając aż to wezwanie trzykrotnie. Na dodatek opowiada, że mówi dzieciom, iż żołnierze wrócą do swoich domów i prosi, by ludzie przestali dalej obrażać Pana Boga swoimi grzechami. A po zakończeniu tych słów, tego dialogu ze siostrą Łucją, w czasie cudu wirującego słońca, dzieciom objawiła się święta rodzina. I nie tylko, o tym nie chcę wchodzić w temat też księdza Krzysztofa. Święta rodzina, święty Józef, dzieciątko Jezus i Maryja. Łucja opowiada, że dzieciątko Jezus razem z Józefem, świętym Józefem, jakby błogosławiło świat. Na miłość boską to objawienie nie jest przypadkiem, bo w planach Bożych, zamyśle Bożym nie ma przypadków. To objawienie świętej rodziny nie jest pomyłką i nie jest czymś, co się tak przytrafiło. Ja myślę, że naszym problemem jest to, byśmy ten znak, to objawienie dobrze odczytali. Co Bóg poprzez ten fakt chce nam powiedzieć, ludziom żyjącym dzisiaj? Co chce powiedzieć też polskim rodzinom, polskim dzieciom, małżonkom, społeczeństwu, poszczególnym narodom? Przecież objawienie jest darem dla całego świata. Nie tylko dla Portugalii, nie tylko dla Europy czy dla Polski, dla całego świata. Tu trzeba szukać gdzieś odpowiedzi na to pytanie, co Bóg poprzez to chciał nam powiedzieć. Kolejnym argumentem za tym, dlaczego ten temat, to cała dyskusja, o czym ojciec przed chwilą powiedział, nie zapominając o tym, że w ubiegłym roku przeżyliśmy nadzwyczajny synod biskupów na temat rodziny. Trwa dyskusja po tymże synodzie, a w jesienią rozpocznie się zwyczajny synod biskupów, po którym ukaże się dokument dotyczący rodziny. Mam nadzieję, że tam będą cele przedstawione, ale też sposoby wsparcia małżeństw i rodzin żyjących na całym świecie. No i ostatecznym jakby, nie wiem czy decydującym, ale niezwykle istotnym argumentem jest to, że ten temat, ponieważ żyjemy w naszej ojczyźnie w takim, nie chcę powiedzieć, rozkroku troszeczkę, bo z jednej strony ogrom dyskusji takich negatywnych dotyczących rodziny, co jest rodziną, co nie jest rodziną, próby redefiniowania tego, co już było kiedyś, zdefiniowania i to niezwykle mocno, bo wypływało z objawienia, z Pisma Świętego, wypływało od Boga, a teraz próbujemy jakby narzucić nowe treści. To wszystko sprawia, że po trosze ludzie są zagubieni, niepewni, a ci, którzy tworzą wspaniałe rodziny, bo tych jest, nie wolno o tym zapomnieć, by nie patrzeć tylko na rzeczywistość i dostrzegać zło. Są w tym, w świecie, w naszej ojczyźnie piękne małżeństwa, piękne rodziny, starające się żyć godnie, starające się godnie wychować swoje dzieci, by były wierne Bogu, Kościołowi, by były wierne ojczyźnie. Te argumenty takie, które zdecydowały o tym, że sformułowaliśmy taki rodzina. Właśnie temat rozmów niedokończonych. Mm-hmm.
Doniosłość przymierza małżeńskiego, bo rodzina zaczyna się od tego, choć dzisiaj niektórzy twierdzą też inaczej. To może do księdza Franciszka, którego słuchacze już poznali z choćby dzisiejszej celebracji mszy świętej. Księże Franciszku, to co, lepiej żyć w małżeństwie, czy na kocią łapę, czy jak żyć lepiej? Bo na kocią łapę to zdaje się bez zobowiązań, prościej, można w każdej chwili sobie powiedzieć czapka, prawda, już dziękuję, już, że tak powiem, nacieszyłem się tobą, teraz idę nacieszyć się inną albo innym.
Tak, no Pan Bóg jednoznacznie woli, żebyśmy żyli w małżeństwach sakramentalnych. Na to pytanie, szukając odpowiedzi, udałem się oczywiście do świętego Jana Pawła II, który zresztą poświęcił temu problemowi cały cykl kateches. To też warto pamiętać, że jest taki cykl i w internecie, i w bibliotekach. Tytuł cały tych zebranych kateches brzmi: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Tam papież sukcesywnie, strona po stronie, czy werset po wersecie, interpretuje i Księgę Rodzaju, i później odnośne fragmenty Ewangelii. Otóż tak, skąd się bierze ta doniosłość przymierza małżeńskiego i ta jedność, której nie można rozerwać? Ojciec Święty wyszedł od sporu Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy mówią mu, że Mojżesz dał nam taką możliwość, możemy dać list rozwodowy, odesłać swoją dotychczasową żonę. Pan Jezus odpowiada: wtedy stało się to przez zatwardziałość waszych serc. Mojżesz po prostu uległ presji. Natomiast od początku tak nie było i tu święty nasz rodak bardzo mocno każe zwracać uwagę na to, co nazywamy początkiem, początek. A więc człowiek zostaje stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako osoba, ale też jako wspólnota od razu, bo mamy dwa opisy stworzenia człowieka w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju. I jeden z nich, na tym się skupmy, bo nie mamy za wiele czasu, powiada o tym, jak w pewnym momencie Adam zasnął i wtedy Bóg z jego żebra tworzy niewiastę. Otóż Adam to człowiek, stworzył Bóg człowieka. Pan Jezus od razu mówi: od początku Stwórca stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I Ojciec Święty powiada, ten sen to takie jakby przejście ze świadomości w podświadomość albo aż w moment ten przed stworzeniem. Człowiek usnął jakby, Adam usnął, mówi papież, po to, żeby się obudzić mężczyzną i kobietą. A więc jakby wyłonili się z tego aktu stwórczego od razu. Człowiek jako mężczyzna i kobieta, powiada. Ojciec Święty. I tu już jest pierwszy moment tej ich zasadniczej jedności. Ta jedność wzorowana w swej relacji wspólnoty na Trójcy Świętej, potem od Chrystusa otrzymuje jeszcze pieczęć sakramentalną. Dwoje ludzi, których jeden jest mężczyzną i kobietą. Jedność cielesna pomimo różnicy płci. I stąd wywodzi później papież cały sens nierozerwalności. No, nie da się człowieka rozerwać. Jeżeli sobie ktoś wybrał swoją wybrankę, był to jego wolny wybór, to wtedy przyjmuje ją za część siebie, w zasadzie oboje siebie przyjmują. To jest jakby ponowienie aktu stwórczego raz jeszcze w tym wymiarze dwojga osób i oni zjednoczeni miłością, wolnym wyborem, postanowieniem, przypieczętowani z mocą sakramentu przez Chrystusa, nie przez księdza, stają się jednym ciałem i tej jedności rozerwać się nie da. I ta nasze człowieczeństwo, wspólnota są zakotwiczone w Bogu. Bóg obdarza, mówi papież, człowieka głęboką jednością tego wszystkiego, co w nim przez ciało jest męskiego i tym wszystkim, co jest w nim kobiecego. To wszystko na początku. Nastąpiło błogosławieństwo płodności połączonej z prokreacją także. Ta jedność jest relacją wspólnoty, miłości na wzór Trójcy Świętej. Później Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes powie jeszcze, że ta głęboka wspólnota życia i miłości ustanowiona przez Twórcę i unormowana jego prawami zawiązuje się przez umowę małżeńską, czyli przez nieodwołalną, osobistą zgodę. Dwoje ludzi łączy się ze sobą, ale nie są sami. Gdy Pan Jezus mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, to nie ma na myśli jedynie tego aktu prawnego, że to tylko papier, umowa. To jest to wewnętrzne zjednoczenie w mocy sakramentu, które sprawia, że ci dwoje ludzie stają się jednym ciałem. I tego się już nie da rozerwać. Tak jak powiedzmy biblijne Ewy i Adama, też oderwać od siebie nie było można, bo stanowili jedno. Jeszcze często mówi się, jeszcze dopowiem, akt stwórczy Boga dokonał się z miłości. I wspólnota ludzka, wzorowana na komunii Trójcy Świętej, jest też wspólnotą miłości. Często się mówi, że nauka katolicka to głosi tylko tyle, że po to się łączą mężczyzna i niewiasta, żeby płodzili dzieci, że nic innego nie mają robić. Tak nieraz się słyszy. Panie feministki w stacji X czy Y w telewizorze, jak tam krzyczą i tupią nieraz. A Ojciec Święty nam mówi ładnie, że ciało ludzkie, jego płciowość, jego kobiecość i męskość jest nie tylko źródłem płodności i prokreacji, lecz także w tym ciele od początku, tego początku, jest zawarta właściwość oblubieńcza, czyli zdolność wyrażania miłości, której człowiek, osoba staje się darem i przez to spełnia sam sens swego istnienia i bytowania przez ten dar. Dar z siebie samego. Innymi słowy, dawanie siebie osobie ukochanej we wszelkich aspektach jest źródłem radości, spełnienia, poczucia sensu, tak jak i świadomość bycia kochanym też jest źródłem radości i także spełnienia. Jestem kochany, człowiek samotny, który czuje, że nie jest, że nikt go nie kocha. Sam przestaje kochać albo ginie, umiera, usycha, czego byśmy tam nie powiedzieli. Więc aspekt chłodności jest tylko jednym z tych wielu, a zasadniczo oni są po to, żeby byli dla siebie źródłem radości. Bóg jest nie tylko miłością, jest także radością, jest wszystkim, co może człowiekowi, co człowiek może otrzymać. W tym względzie trzeba zawsze patrzeć. My nieraz zbyt często patrzymy na te aspekty prawne, kontrakt i tak dalej. I tu jest, gdyby już mówić o jakichś zagrożeniach, pierwsza rzecz
właśnie. O zagrożeniach za chwilę powiemy, tak. Ale to jak to właśnie jest? No bo co? No, jeżeli oni są darem dla siebie, tak. Ale nieraz może być tak, że ktoś... To jest takie przysłowie, kto daje i zawiera, ten się w piekle poniewiera, tak? W momencie, kiedy jakby odbieram siebie z tej wspólnoty, jakby ten swój wkład, to kim jestem, no to jakby cofam ten dar w małżeństwie. Ale niektórzy powiedzą, no dobrze, ale mi przestała się na przykład ona podobać. Albo już mi nie sprawia radości. Więc, a przecież małżeństwo też chodzi o to, żeby była ta radość przeżywana. A może z tamtą będę miał większą radość.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Takie pytanie proste. Co to jest miłość? Święty Paweł mówi przynajmniej, jaka ona jest. Licza tam różne jej aspekty, ale i również ten, że miłość nigdy nie ustaje. I tu jest zasadnicze pytanie, tu co ojciec mówi. Przestaje ją kochać. Można przestać kochać? Jakbym się zakochał w swojej żonie, to bym jej nie przestał kochać. Znam takie małżeństwa. Mogę powiedzieć, moi dziadkowie ze strony taty umarli w przeciągu 2 tygodni. Choć dziadek mógł żyć jeszcze, bo był zdrowy. Babcia zmarła, dziadek poszedł za 2 tygodnie za nią, bo nie mógł żyć bez ukochanej. Umarł z tęsknoty, tak wszyscy mówili, chyba tak było. Jeżeli się kogoś kocha, to się go kocha. No, a rzeczywiście ten drugi musiałby być jakimś niewyobrażalnym potworem, żeby go przestać kochać, ale z drugiej strony przecież znali się wcześniej, czy znają się, czy nie był taki. No, w tej chwili wchodzę na zupełnie inną sprawę, ale tutaj chodzi o co? Czy miłość ustała i ktoś się przestał podobać? Czy może jej nie było? A może ludzie często miłość mylą z zauroczeniem? Znam takie przypadki. Było wspaniale. Pobrali się po 3 miesiącach, spijali sobie z dzióbków, jak się ładnie mówi. Potem nagle się okazało, że uroczy kochanek nie umie prać skarpetek i nie myje zębów i mlaska przy jedzeniu. I co tam jeszcze tak najogólniej mówiąc. I czar pryska. Ja już go nie chcę. On zaczyna budzić we mnie wstręt. Albo uciekam. No ale pytanie, czy to była miłość? Bo gdyby go kochała, to by i to mlaskanie zniosła i nauczyłaby go zęby myć może. Ale nie chce. Więc ludzie nieraz mają siebie dość może z tego powodu. Pytanie znowu, tu już są bardziej kompetentni ludzie, świeccy. Czy nowożeńcy zawsze poważnie traktują swój wybór? To też jest związane z dzisiejszym stylem życia, z tym całym bombardowaniem medialnym, z tym sposobem na życie bez zobowiązań, bez odpowiedzialności, bez ofiary. Stajemy się takimi ludźmi chwilówkami.
No bo było coś takiego jak okres narzeczeństwa. Tak. To był bardzo ważny okres narzeczeństwa. Specjalne błogosławieństwo dla narzeczonych, przeżywanie tego narzeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj generalnie mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy pozbawieni takiego czasu oczekiwania, prawda? Że gdzieś jak konsumenci natychmiast wchodzę do baru szybkiej obsługi, masz mnie obsłużyć, masz to, masz tamto. Jesteśmy takimi konsumentami i gdzieś tego czasu przygotowania polowania na życzeństwa, patrzenia we wspólnym kierunku, popatrzenia na czym ja chcę budować wspólnie swoje życie, czy chcę budować na tym, żebym miał tylko chałupę, coś tam, a jak będą jakieś trudności, ona zachoruje, prawda? Nie będzie mogła na przykład współżyć z mężczyzną, to mężczyzna sobie, budując jakby tą swoją przyszłość, zacznie szukać tej, która, że tak powiem, mu... Tak,
i potem jeszcze to pytanie, coś na całe życie, to tak jak i z powołaniem, często młodzi ludzie nie idą do seminarium, bo całe życie, zobowiązanie. W jednym z odcinków M jak miłość, tam nie oglądam za często, wpadł mi w oczy akurat odcinek, gdy malutki wnuczek, dziadka i babcie, tak nieoczekiwanie pyta, czy wy przypadkiem nie miewacie siebie czasami dość? A oni tak popatrzyli zdumieni na siebie, A i to może być pewien obraz, że dzisiaj młodzi ludzie mogą tak, jak to można 50 lat, 60 ze sobą. No ale właśnie.
Ja myślę, księże Franciszku, że to nam opowiedzą jeszcze bardziej pani Joanna z panem Andrzejem, bo po prostu dadzą świadectwo tego swojego przeżywania.
Ja może dopowiem jedną rzecz a propos tego głosu, który ksiądz Franciszek powiedział. Pięknie powiedział papież Benedykt XVI w Warszawie, że współczesna kultura charakteryzuje się chwilą i przestrzegał nas przed kulturą chwili. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj, jak się jestem w kancelarii, bo jestem też proboszczem, podobnie jak księża tutaj czasem też posługują w kancelarii i rozmawiają z ludźmi i nagle powiemy, że przecież to jest na całe życie. Łatwiej by było im się zdecydować, gdyby to było na 5 lat, na 10, na 15, a jak na całe życie, to trudniej. To samo dotyczy tych, którzy chodzą, żyją w sutannach czy habitach. To nie tylko dotyczy to tych, którzy żyją w związkach małżeńskich. Kultura chwili, ona zabija to coś, co jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, ta wierność na całe życie, nie? To tylko tak do powiedzenia tego, bo to bardzo mi się to spodobało z tego przemówienia papieża Benedykta XVI.
Tak, to kultura tymczasowości, o czym mówił Ojciec Święty, to jest coś, czemu chcielibyśmy poświęcić też wątek tej naszej rozmowy, ponieważ on się rozkłada na różne zagrożenia dla rodziny. Ale żeby te wszystkie treści trawić, żeby nie za szybko, bo my mamy chwilę tutaj, prawda? To może kapela góralska pana Andrzeja Karpiela. Kapela sanktuaryjna pana Andrzeja Karpiela dzisiaj nam przygrywa, bowiem jesteśmy na Krzeptówkach w Zakopanem, a więc i ta muzyka musi być obecna tutaj razem z nami. Powiedzieliśmy, że Pan Bóg w zamyśle stwórczym stworzył kobietę i mężczyznę, że stworzył ich razem jako swój obraz. I chce, byśmy stawali się do Niego podobni, a Bóg jest wierny. Prawda? Ta miłość Boga jest wierna, ale my po grzechu pierworodnym doświadczamy różnego rodzaju zagrożeń tej miłości i tej wierności. Jakie to są zagrożenia w roku 2015? ksiądz Franciszek?
Zagrożenia. No, trochę mówiłem w kazaniu dzisiaj jeszcze, może do tego wrócimy, ale ja jeszcze takim zagrożeniem zasadniczym, myślę, może mało eksponowanym, tu też pewna pretensja, czy słowo w kierunku duszpasterzy, mianowicie takim zagrożeniem od wewnątrz, oprócz tego różnego rozumienia miłości, czy podciągania pod to słowo różnych stanów emocjonalnych, to takim istotnym jest również zamazany, powiedzmy tak, obraz Boga. Warto o tym też powiedzieć. Nauka o nierozerwalności małżeństwa bowiem nie jest ideologią wymyśloną przez Kościół. Mówi się często nauka Kościoła. Na rekolekcjach, nieraz na misjach mówię, nie ma żadnej nauki Kościoła. Jest nauka Chrystusa, którą Kościół głosi. Pasterze i wierni ci, którzy są tego świadomi, że powinni głosić. Nierozerwalność małżeństwa jest wolą i postanowieniem Boga wynikającym wprost z Jego natury. Bóg jest jednością. Trójca Święta nie bierze rozwodu. Jesteśmy obrazem miłości wzajemnej i relacji Trójcy Świętej. I Bóg nie jest ideologią, Bóg jest osobą. Nie jest żadną zjawą fatamorganu, jest osobą. A więc kimś, kto ze mną się komunikuje i komu ja, czy wobec kogo ja drugiej osobie przyrzekam tę miłość aż do śmierci. To jest też kolejne. Przywołuję Boga na świadka, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, to znaczy też pośrednio uznaję Twoją wolę, że jak ją biorę, czy Jego, to z Nim zostaje, jesteśmy jednym. A więc człowiek ślubuje drugiemu człowiekowi, bierze Boga na świadka, akceptuje, co Bóg powiedział, Jego postanowienie. Jeżeli to Bóg przepieczętował, znowuż, gdyby młodzi ludzie mieli wcześniejsze doświadczenie wiary, byli uformowani, to ciągle to u nas kuleje, to takie mamy często na katechezie duży zbiór wiadomości, a może nie za mało wyrabiamy to poczucie takiej osobowej relacji z Bogiem. Jeżeli to w całe gadanie, tak powiedzmy, o nierozerwalności jest tylko ideologią, tylko nauczaniem, bo tak ma być, bo co Bóg złączył, jaki Bóg, kto to jest. I ludzie w ogóle nad tym nie czynią żadnej refleksji i potem nie stanowi dla nich problemu to, co przysięgli przed Bogiem, pójść w ich mniemaniu rozwiązać w świeckim sądzie.
Bo jak ja kupuję jakiś produkt w sklepie i zaczynam używać go niezgodnie z instrukcją obsługi, to ja tam mam zapisane, że ja tracę gwarancję na ten produkt. A jak człowiek zaczyna postępować niezgodnie z instrukcją obsługi, którą daje stwórca, to później ma pretensje do tego, który ten produkt wyprodukował, czyli producenta, którym jest Bóg.
I potem to cały absurd, okazuje się, że powiedzmy sąd świecki w mniemaniu ludzi, jeśli się w ogóle nad tym zastanawiają, bo przypuszczam, że może kiedyś tak, czas od czasu, ale generalnie tak jakby sędzia w sądzie był jakąś instancją, której Bóg musi ulec, więc wyższą, bo tu zawiązane, tam rozwiązane. Zawsze wyższa instancja może unieważyć niższą, więc do jakich wymiarów wtedy sprowadzamy Boga? Nie wiem, czy się ludzie nad tym zastanawiają. To jest taki absurd. I małżonkowie, mimo decyzji sądu, pozostają małżonkami na zawsze. A rozwód z kolei, ten świecki, jeżeli było ślubowanie sakramentalne, rozwód zawsze jest jakimś tam aktem także krzywoprzysięstwa. Złamaniem z mojej, z naszej strony tego, cośmy wobec Boga ślubowali, biorąc Go na świadka. I tu Pan Jezus dalej nie pozostawia złudzeń, to już byśmy weszli teraz na to, co działo się na synodzie. Pan Jezus nie pozostawia złudzeń. Żyjący w związkach niesakramentalnych żyją w permanentnym cudzołóstwie. Nie chcemy nikogo osądzać, bo Bóg jest od sądzenia, ale stwierdzić fakt trzeba, że ci ludzie w jakimś sensie są zagrożeni także wiecznym odrzuceniem. To jest dramat, dlatego się Kościół nad tym jakoś pochyla na różne sposoby, bo nie można człowieka zostawić samemu sobie, bo z różnych powodów różne nieszczęścia się w tym względzie dzieją, ale fakt pozostaje faktem i to też trzeba o tym pamiętać. Ale też zadać sobie pytanie, czy w wielu przypadkach złamanie przysięgi małżeńskiej nie jest pójściem po linii najmniejszego oporu. Człowiek sobie pomyśli, że już wszystko w porządku i żyje dalej.
Czyli takim zasadniczym, jeśli dobrze rozumiem, zagrożeniem dla rodziny, dla małżeństwa, dla człowieka w ogóle, to jest pierwsze, niewłaściwy obraz Boga, taki obraz Boga, którego nie ma.
Którego nie ma, o którym się mówi.
I niewłaściwy obraz siebie. Także. A jeżeli mamy niewłaściwy obraz siebie, to podarowując sobie różnego rodzaju karykatury, zaczynamy mieć problem. W tej wspólnocie, którą nazywamy małżeństwem, a szerzej jeszcze rodziną, gdy dochodzą dzieci. No i tu się wszystko zaczyna. Panowie z kapeli, wiecie, ile w Ameryce na portalach społecznościowych można zaznaczyć opcji płeć? 63 płcie. Już wymyślono na portalach społecznościowych w Stanach Zjednoczonych. U nas pewnie też niebawem będziemy mieli takie możliwości, na przykład na Facebooku zaznaczenia, ale tak to jest. Czyli też rozmazany obraz siebie, tak? Jakiś niewłaściwy obraz siebie. I później człowiek, który ma taki obraz siebie, no jest trudnością sam dla siebie, ale też trudnością dla osoby, której nawet z dobrego serca, nawet właśnie z takim szczerym, bezinteresownym darem chciałby siebie uczynić, ale tak naprawdę podarowuje problem. Co jeszcze jest takim dzisiaj zagrożeniem? Ksiądz Franciszek wspomniał o tej konwencji związanej z tak zwanej konwencja antyprzemocowa. To wszystko tak no, super się nazywa, nie? Bo konwencja antyprzemocowa, czyli w zasadzie, no tak, jak jesteś za przeciwko konwencji, no to jesteś zalaniem żony. Tak, zalaniem żony jesteś. I to nie w śmingus dyngus, ale codziennym. Taka trochę jak w raju. Przychodzi demon i zaczyna wsączać w wątpliwość, że Bóg jest miłością w Adama i Ewę. I wszystko na opak zaczyna nazywać inaczej, przeinaczać rzeczywistość, używa innych słów. Panie Jerzy, pan wicestarosta powiatu tatrzańskiego.
Ja może jeszcze tylko dodam tutaj, że właśnie odnośnie do tej konwencji, że właśnie jesteś przeciw konwencji, to jesteś za przemocą. To jest propaganda, kolejny akt otumaniania ludzi, bo to tak się leje z telewizji, z mediów. Myślę, że nasi decydenci, podpisując to, doskonale wiedzą, czym to grozi, co to jest, albo nie zdają sobie kompletnie sprawy. No to w obydwu sytuacjach sytuacja jest tragiczna. Jak się podpisuje coś, o czym się nie ma pojęcia, to jest niedobrze. Jak się podpisuje coś, o czym się doskonale wie, czym grozi, to jeszcze gorzej. Z której strony by nie popatrzeć. Więc tutaj też trzeba mieć świadomość. Ja przypuszczam, że władze nasze różnych szczebli w parlamencie i inne doskonale wiedzą, czym ta konwencja jest. I niestety.
To panie Jerzy, pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu tatrzańskiego. A jak to wygląda u was w Zakopanem? Bo to jest takie miejsce, ja chcę powiedzieć, ja pochodzę z północy. Ale ja patrzę na krzyż na Giewoncie i na was. Panie Jerzy.
Więc jeżeli chodzi o Zakopane i konkretnie o Radę Miasta Zakopanego, ponieważ Rada Miasta Zakopanego miała się zmierzyć z tym problemem, mianowicie została powołana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. No któż nie byłby zwolennikiem właśnie przeciwdziałania przemocy? Tylko że pierwsze, co nas uderzyło, to sama nazwa. Co to znaczy przemoc w rodzinie? Przemoc, no nie można w ten sposób zdefiniować praktycznie przemocy, bo przemoc jest wszędzie. Jest w szkole, jest w pracy, jest na ulicy, nie tylko w rodzinie. Ale jeżeli zapoznaliśmy się z tą ustawą, to trudno się było oprzeć takiemu wrażeniu, że praktycznie piszący tą ustawę założyli, że władza państwowa może wszystko.
A, czyli, ale to pan, panie starosto, pan powiedział ważną rzecz. Wyście to przeczytali.
Tak jest. Przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy.
Ze zrozumieniem.
Tak. I udało się nam ze zrozumieniem ten tekst przyswoić sobie. I tak jak mówię, trudno się nam było oprzeć tutaj wrażeniu, że rzeczywiście władza, ustawodawca piszący tą ustawę uznał, że władza praktycznie może wszystko, że również może nadzorować rodziny, może narzucać im zasady, a nawet rozbijać te rodziny, jeżeli uzna to za stosowne. No to jest podejście błędne, błędne założenie i takie charakterystyczne dla państwa totalitarnego i zupełnie niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I również mieliśmy wrażenie, że praktycznie ci piszący tą ustawę, jak gdyby tej Konstytucji no nie chcieli... Polski chciał zaskarżyć tą ustawę między innymi z tych względów do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety zginął tragicznie w Smoleńsku. Krajowa Rada Kuratorów również wypowiadała się przeciwko tej ustawie. My zwróciliśmy w szczególności uwagę na zapis w artykule drugim tej ustawy, a w sumie na definicję przemocy. Praktycznie, jeżeli się tą definicję przeczyta, gdzie to praktycznie wszystko może okazać się przemocą. Ba mało tego, jeszcze został wydany taki poradnik pracownika socjalnego, przemoc w rodzinie. Ten poradnik się znajduje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i on jak gdyby uszczegółowia jeszcze ten zapis, który jest w ustawie. I to jest no przerażające, że no, przemoc fizyczna, jak oni określają przemoc, załóżmy fizyczną, jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, popychanie, obezwładnianie. Przemoc psychiczna jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Wyśmiewanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów. Przemoc seksualna to jest między innymi krytykowanie zachowań seksualnych. Przemoc ekonomiczna jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary i również niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Czyli praktycznie jak żeśmy się zapoznali mianowicie z tą definicją, no to wychodzi mianowicie na to, że załóżmy, jeżeli byśmy wzięli wieczorową porą dziecko sprzed bloku strzepaka i zaprowadzili go do domu, to okazuje się, że można nas oskarżyć o naruszanie nietykalności cielesnej i według ustawy jest to przemoc fizyczna, czyli już możemy być pociągnięci do odpowiedzialności.
A to dzisiaj ksiądz Franciszek na kazaniu, to on przemoc psychiczną chyba uprawiał, tak? Bo mówił rządzącym, nie bądźcie zuchwali.
Ale oczywiście tak. No wystarczy przypomnieć dziecku, że ma zmówić paciorek i okaże się, że to jest również, może się to okazać wyrazem, powiedzmy sobie, przemocy, nie? No i też tutaj zatrważająca jest taka sytuacja, że przemocą jest również, mówię tutaj o przemocy finansowej, czyli niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Czyli tu bieda może się okazać przemocą.
I odbieranie dzieci.
I na tej podstawie można praktycznie również odebrać dziecko. Generalnie zapisy tej ustawy zalecają permisywność. No ja nie wyobrażam sobie, jak można wychowywać dzieci, nie stawiając wymagań. Ja sądzę, sądziliśmy, że to również jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie można jak gdyby tworzyć takiego prawa, które jest niemożliwe do realizacji.
Ja nie jestem konstytucjonalistą, panie starosto, ale tak na chłopski rozum. Ten artykuł, który pan czytał z Konstytucji, mógłby pan tam nam jeszcze zacytować?
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Sprawiedliwości społecznej. Gdzie to jest? Dalej.
No, więc tutaj właśnie te zapisy, czy też ta definicja jak gdyby przemocy budziła tutaj nasz sprzeciw i uważaliśmy, że narzucanie przepisów sprzecznych z ogólnie akceptowanymi zwyczajami i niewykonalnymi jak gdyby w praktyce jest nie do pomyślenia. Nie?
Panie Jerzy, i co zrobiliście? Pan był w minionej kadencji przewodniczącym Rady Miasta Zakopane. Teraz jest pan wicestarostą powiatu tatrzańskiego. Co w związku z tą konwencją tutaj zrobiliście w Zakopanem? Na
to znaczy, Rada Miasta Zakopanego była poddawana tutaj, powiedziałbym, przemocy. Z tego względu, że 8 razy była kierowana ten projekt uchwały pod obrady Rady, ponieważ na podstawie tej ustawy mieliśmy podjąć uchwałę o powołaniu tak zwanych zespołów interdyscyplinarnych. I te praktycznie zespoły interdyscyplinarne, one miały między innymi zajmować się tym odbieraniem mianowicie dzieci, zbieraniem informacji, inwigilacją rodziny. I to oczywiście budziło nasz sprzeciw z tego względu, że uważaliśmy, że to nie leży w interesie gminy ani wspólnoty mieszkańców, abyśmy tutaj utrzymywali zespoły z własnych podatków, zespoły czy instytucje inwigilujące rodziny i uważaliśmy, że organami jak gdyby państwowymi powołanymi do przeciwdziałania po patologiom to jest policja, prokuratura, sądy, kuratorzy, rzecznicy praw obywatelskich.
Bo chodziło, żeby jeszcze jedną instytucję i czapę na tych ludzi
jeszcze nałożyć. Dodatkowo. Tym bardziej, że my przeanalizowaliśmy również przepisy, które obecnie funkcjonują. Co prawda ustawodawca przywołał tam w artykule 6 tej ustawy tylko dwie ustawy, ale czyli przywołał ustawę, która reguluje te sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli ustawę o pomocy społecznej z 2004 roku i ustawę z 82 o wychowaniu w trzeźwości. Natomiast jak gdyby pominął czy zapomniał o tym, że no jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jest kodeks rodzinny, kodeks postępowania cywilny, kodeks pracy, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i szereg jak gdyby innych jeszcze ustaw.
Czyli do tej pory, ja to tak puentuję pewnymi zdaniami, żeby to sobie jakoś uświadamiać, czyli to nie jest tak, że do tej pory Polska to jest jakiś kraj dzikusów, gdzie nie ma prawa, instytucji i tak dalej, i teraz nagle konwencja ma to wszystko uzdrowić.
Dokładnie tak żeśmy to ocenili. Skoro to prawo jest, czyli są narzędzia i są również narzędzia, to znaczy do tego, żeby to prawo egzekwować, czyli są sądy rodzinne, kuratorzy sądowi, prokuratura, policja, instytucja pomocy społecznej, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, więc zadaliśmy sobie pytanie, co te instytucje robią? Czy rzeczywiście powołanie jeszcze dodatkowej instytucji załatwi sprawę? Czy rzeczywiście dzięki powołaniu tej instytucji dodatkowej ograniczy się przemoc w rodzinie? Uważaliśmy, że nie. Myśmy doszli do wniosku, że no generalnie powodem takiej przemocy w rodzinie, przemocy generalnie jest bieda. Powoduje może te złe zachowania. I uważaliśmy, że te pieniądze o wiele bardziej by się przydały mianowicie rodzinie, na wsparcie rodziny i pomoc rodzinie, aniżeli na tworzenie dodatkowej instytucji, która ma tą rodzinę inwigilować i ma odbierać dzieci. W związku z powyższym zrobiliśmy rzecz następującą. Skoro byliśmy indagowani aż 8 razy i zmuszani do podjęcia tej uchwały.
A kto was zmuszał?
No burmistrz ówczesny miasta próbował mianowicie, to znaczy poprzez natarczywość i wstawianiu tej uchwały pod obrady, no liczył może na to, że w którymś momencie się złamiemy. Następna rzecz, również dostaliśmy informację od wojewody, że jeżeli rada tak nie podejmie działań w tej sprawie, to może zostać rozwiązana.
A, czyli wojewoda jako przedstawiciel rządu, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie.
Tak.
On tutaj próbował was po prostu jako instytucję samorządową, którą ludzie wybierają, po prostu przygnieść do ziemi.
Wojewoda ma nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego i on zwrócił tutaj Radzie uwagę. Natomiast ja wówczas jako przewodniczący Rady wychodziłem z takiego założenia, to znaczy, że jeżeli my jako Rada nie zajęlibyśmy w tej sprawie stanowiska, to wojewoda miał prawo Radę rozwiązać. Ale myśmy za każdym razem mówili nie. My, ta ustawa jest zła i w oparciu o złą ustawę nie będziemy tworzyć złych uchwał. Dlatego też zmuszeni byliśmy przygotować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i taki wniosek przygotowaliśmy, gdzie wymieniliśmy wszystkie artykuły Konstytucji, które zostały naruszone przez tą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Trybunał Konstytucyjny przyjął naszą skargę, ale po 2 latach okazało się, że inaczej ta skarga musi być sformułowana. W związku z powyższym już ta Rada pod nowym jak gdyby przewodniczącym przygotowała kolejną, ponieważ ta uchwała znowu wróciła na podobrady.
Jakiś szczególny upór maniaka. Ja już się gubię, ile razy ona wraca.
Z tego względu, że
komu tak zależy na
tym? Z tego względu, że miasto Zakopane jest jedynym, czy Rada Miasta Zakopanego jest jedyną radą, która nie podjęła tej uchwały. I po prostu tą uchwałę zaskarżyła jako uchwałę niezgodną z ustawą zasadniczą. I po raz drugi został skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego już zgodnie z instrukcją, jaką Trybunał Konstytucyjny sobie życzył, czyli dokładnie artykuł czy paragraf uchwały, ustawy, który artykuł narusza
i jakie
konstytucję.
Są dalsze losy tego?
W tej chwili wniosek został złożony i oczekuje Rada Miasta na procedowanie przez Trybunał
Konstytucyjny. A jak burmistrz teraz tam, jak to wygląda? Bo ten burmistrz, który tak z wojewodą za pan brat, to kto to?
To znaczy w tej chwili były wybory, to znaczy mieliśmy wybory w ubiegłym roku. Zmieniła się tutaj władza i ten burmistrz tylko raz przedstawił ten projekt uchwały. Rada Miasta zajęła stanowisko, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i w tej chwili oczekujemy na, czy Rada oczekuje w tej chwili na procedowanie przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, a praktycznie za pośrednictwem Radia Maryja zaapelować do kolegów samorządowców, żeby bezkrytycznie nie przyjmowali ustaw, które produkują, które są produkowane przez naszych posłów. Żeby starali się je czytać ze zrozumieniem i jeżeli one są niezgodne z zapisami ustawy zasadniczej, żeby mieli odwagę zgodnie z konstytucją zaskarżyć je do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak to zrobiła Rada Miasta Zakopanego, która sobie nie pozwoliła narzucić tych złych rozwiązań.
Panie Jerzy, popłoch teraz w Pałacu Prezydenckim jest. Wie pan dlaczego? Bo prezydent podpisując konwencję mówił o tym, że hańbą międzynarodową byłoby, gdyby to nie zostało podpisane, a wyście to skierowali do Trybunału Konstytucyjnego.
To znaczy, my uważamy, że hańbą jest, jeżeli się nie przestrzega ustawy zasadniczej, jeżeli się nie przestrzega konstytucji. My mieliśmy takie prawo, aby zaskarżyć tą ustawę, dlatego też zaskarżyliśmy. Kolejną rzeczą, o której tutaj ksiądz mianowicie mówi, to jest konwencja Rady Europy. To jest ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To jest kolejny dokument.
Tak, o tej konwencji właśnie prezydent się wypowiada.
I tutaj mianowicie w tej sprawie do pana prezydenta apelował Związek Podhalan, Zarząd Główny. Apelował również do prezydenta, wysyłając list otwarty ksiądz biskup Ignacy Dec. Niestety pan Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nie wziął i to nie wziął sobie do serca tych apeli i tą konwencję podpisał. W moim odczuciu to jest wstyd.
Nie da się tego bez muzyki przetrawić, panowie. Prosimy.
Mam nadzieję, że słyszą tę góralską muzykę mieszkańcy całej Polski i Polacy mieszkający rozsiani po całym świecie, a ta góralska muzyka to nie tylko te skoczne nuty, ale także wypowiedź pana Jerzego Zacharko, wicestarosty powiatu tatrzańskiego, który w minionej kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Zakopane, o ustawie, a później o konwencji i o tym też, co prezydent Komorowski łaskaw był powiedzieć o hańbie międzynarodowej związanej z konwencją, więc Zakopane tutaj okoniem staje. Mam nadzieję, że nie będzie tak, jak to było w samych swoich, że jak to było, że sprawiedliwość, sprawiedliwy sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. W związku z tym, że nie będą was dalej tam dociskali butem, ale kto by się rzucił na ciupaskę góralską, prawda? Są z nami pani Joanna i pan Andrzej Staszakowie. To powiedzmy sobie może, proszę państwa, bo wy jesteście małżeństwem, tworzycie rodzinę. Na temat małżeństwa, na temat rodziny takiej od środka, opowiedzcie, co jest takim plusem bycia w sakramentalnym związku małżeńskim, a jakie trudności napotykacie również z zewnątrz, co was scala. Opowiedzcie nam trochę o tym. Odważnie. A jednak głowa rodziny.
Tak zostałem wytypowany.
Czyli szyja zakręciła, tak?
Tak, tak.
Proszę bardzo.
Trudności. Przede wszystkim kwestia jest tego, że mówimy o rodzinie w sensie religijnym, w sensie naszej wiary, tego, że zobowiązaliśmy się żyć i zostaliśmy wychowani w wierze katolickiej i to rzutuje na nasze życie potem od tego, jak zostaliśmy wychowani. Jeżeli to wychowanie, czy w naszej rodzinie, w naszych rodzinach, czy w innych, jest oparte i było opierane na Panu Bogu, to odniesienie do sakramentu jest jasne. Trudno mówić ludziom, którzy nie wierzą albo których pozbawiono tego istotnego składnika życia, wychowania duchowego, mówić tym ludziom o życiu w sakramencie. Jeżeli nie ma fundamentu, no to nie można potem zbudować dobrego domu. To jest jasne. No, my mieliśmy to szczęście i ja, i moja żona, że na wierze katolickiej zostaliśmy wychowani i na tym też zbudowaliśmy nasz dom. Poznaliśmy się 12 lat temu i jak pamiętam, nasze pierwsze randki odbywały się wczesnym rankiem, kiedy szliśmy razem do kościoła. Niektórzy przez akademickie okna dziwnie na nas patrzyli, no ale jakoś tak się poskładało, żeśmy się tak znaleźli. I od tego zaczęliśmy budować naszą znajomość, potem nasze małżeństwo.
A czym skutkuje to, że oparliście swoje małżeństwo o fundament, którym jest Bóg, którym jest Chrystus? Jakie to ma codzienne przełożenie na wasze małżeństwo? Jak patrzycie na to?
Nie można powiedzieć, że jest lekko. To na pewno nie. Żadnych, myślę, problemów tych współczesności nie zostało nam zabranych. Doświadczamy ich, myślę, że podobnie jak wszyscy inni ludzie. Jest kwestia zadbania o finanse, o pracę, o to, żeby było gdzie mieszkać, co jeść. Jest są trudności i z dziećmi, takie jak ma każdy, bo wszystkie dzieci są takie same. Natomiast możliwość właśnie czy wspólnego uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, czy w nabożeństwach innych, czy wspólna modlitwa, no daje pewne ukierunkowanie i spojrzenie na siebie, czy na te wszystkie problemy z zupełnie innej perspektywy.
A, czyli jest tak jak osoby niewierzące, doświadczacie trudności. To nie jest tak, że zawarliście sakrament małżeński i Pan Bóg teraz, proszę bardzo, jako wiano daje wam chałupę. Tak? Albo na przykład, nie wiem, tam cokolwiek innego do domu, wyposażenie jakieś, czy oszczędza wam różnego rodzaju problemów w pracy, w szkole z dziećmi i tak dalej. One są, tak?
Oczywiście.
Tylko inaczej jakby próbujecie do nich podchodzić. Tak. Jak? Pani Joanno, mąż patrzy na panią. Szuka wsparcia.
No, staramy się rozwiązywać problemy wspólnie. Rozmawiać o tym, co się wydarzyło. I tutaj to, co mówił ksiądz Franciszek. No, my wymagamy od dzieci. Ale wymagamy tak, aby rozumiały te nasze wymagania. To nie są nasze jakieś wymysły, tylko po prostu stawiamy przed nimi pewne zadania, stawiamy te wymagania i potem je realizujemy. I oni wiedzą, dlaczego tak jest. To nie jest...
Czyli nie stawiacie wymagań bez relacji, ponieważ tak, wymagania bez relacji prowadzą do odrzucenia. Natomiast
tak, dokładnie. Rozmawiamy z nimi i też staramy się im wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I nie zostawiamy naszych dzieci bez właśnie rozmowy, bez modlitwy. Tłumaczymy im, dlaczego... ta modlitwa i ta wzajemna nasza rodzina, że każdy w rodzinie jest ważny i że zachowanie i też to, co robi, jest ważne dla innych członków rodziny, bo tak jak tu mąż powiedział, że no dzieci jakie są, wszystkie są takie same. Jak nie chcą sprzątać, to nie chcą sprzątać. Jak nie chcą się uczyć, to nie chcą się uczyć. Jak mają jakiegoś tam inne swoje zachowania, no to po prostu tak jak wszystkie dzieci. Ale staramy się z nimi właśnie rozmawiać i tłumaczyć, że nie są same dla siebie, tylko jesteśmy wszyscy razem w rodzinie i jakby... Oni też uczą nas i oni też są nam potrzebni, jak i my im jesteśmy potrzebni. Nie jesteśmy jednostkami, tylko jesteśmy wszyscy razem. I to staramy się im przekazać. Mhm. A powiem tu jeszcze o tym wychowaniu, nawiążę do tego, co mówił mój mąż. To jest tak, że to dobre wychowanie, które... zostało wyniesione z rodziny, ono procentuje na całe życie. I ja to powiem głośno i może to zabrzmi tak troszkę niewspółcześnie, ale ja powiem, że jestem wdzięczna rodzicom, szczególnie mamie mojego męża, ponieważ uważam, że wychowała go do życia w rodzinie. I dzięki temu ja nie mam problemu, że on nie potrafi, przestaje mi się podobać, bo nie potrafi prać skarpetek, albo bo nie potrafi zadbać o siebie, że mówi, siada przed telewizorem i mówi, obsłuż mnie. Nie, to jest, wydaje mi się, znaczy wiem to, że to jest zasługa rodziców mojego męża i szczególnie jego mamy. I staram się tak również przełożyć to na swoich synów. Żeby kiedyś być może ich żony, a być może ktoś we wspólnocie, w której będą żyli, powie, że jednak to, że postawiłam pewne wymagania i nauczyłam coś dzieci, to że doceni to. I tak jest.
A to powiedzcie o tej modlitwie waszej wspólnej. Modlicie się codziennie?
Nie, nie codziennie. Staramy się, nie zawsze nam wychodzi. Nie wspólnie codziennie, o tak. Ale nasz młodszy syn jest takim tutaj innym, wyjątkowym, można powiedzieć, dzieckiem. On bardzo często pamięta o tym, żeby ta modlitwa była. Bardzo często przynosi różaniec, żebyśmy się wspólnie modlili na różańcu. Teraz jest miesiąc maj. U nas obok niedaleko jest taka kapliczka przydrożna i u nas w naszej dzielnicy ludzie modlą się dalej, tak jak to bywało dawniej. I śpiewamy majówki przy tej kapliczce. I właśnie nasz młodszy syn Karol bardzo często nam o tym przypomina i zaprasza nas do takiej wspólnej modlitwy, właśnie do tych majówek, do tego, żebyśmy razem w rodzinie się modlili. I to jest takie, obserwujemy u niego różne takie zachowania, ja wiem, zaskakujące nas trochę w takich właśnie sytuacjach zupełnie odmiennych, nie związanych, powiedziałabym, tu z modlitwą czy z kościołem. Na przykład w samochodzie jedziemy, a on jest cisza i pytamy, dlaczego jest taka cisza, a on mówi, bo ja się modlę, żebyśmy dojechali bezpiecznie do domu. To jest dziecko 7-letnie. I on nas tak zachęca i w związku z tym ta modlitwa u nas jest często.
Jest. A proszę?
Tak, zdecydowanie. Tak, dzieci fatimskie to
znają, tak?
Tak, tak, zdecydowanie tak.
A powiedzcie jeszcze państwo, no bo tak, możemy w domu sami jako małżonkowie próbować wzrastać właśnie, no, czy przez modlitwę codzienną, rozmowę, pewnie wspólnotę stołu także, tak,
też,
która sprzyja rozmowie i tak dalej, wymagania, które sobie stawiamy nie tylko wobec dzieci, ale sobie jako osobie i małżonkom, a otoczenie, które no różnie może reagować, bo jak sama pani mówi, pani Joanno, może to zabrzmi niewspółcześnie, ale podziękuję rodzicom mojego męża za to, że go tak wychowali. No, wydawałoby się, że to takie normalne, prawda? Podziękowanie rodzicom za dobre wychowanie syna. A my już tak trochę zaczynamy, może to niewspółczesne, może to jak dawniej bywało, zaczynamy wprowadzać takie określenia. Podczas wydaje mi się, że no to powinno być normą.
Ale dla nas to jest normą. Dla nas to jest normą, bo no tak jak mąż powiedział, z takich rodzin pochodzimy. I dla nas to jest normą.
A wasze relacje też z otoczeniem, czy macie jakieś trudności, czy na przykład jest tak, że czy w pracy doświadczacie różnego rodzaju trudności, że musicie się jakoś obronić w tym swoim małżeństwie? Jak to wygląda?
Nie, no takich sytuacji raczej nie ma. Być może jest to również zasługa tego miejsca, Podhala, gdzie to przywiązanie do rodziny, do tradycji czy do tych wartości tradycyjnych jest nadal bardzo mocne. Myślę, że to również zasługa i tego sanktuarium, jak również tego pierwszego kościoła, parafii Świętej Rodziny, gdzie właśnie postawiono. Pierwsi pasterze tutaj postawili tą świętą rodzinę w środku, między góralami, żeby na nią patrzyli, żeby z niej ten wzór czerpali. Być może właśnie to w zamyśle Bożym zostało tak pomyślane, żeby właśnie to miejsce było na tą ostoją tych wartości tradycyjnych i tej rodziny w tym zdrowym, katolickim podejściu.
A czy małżeństwo to jest taka wspólnota, z której tylko się bierze, czy coś trzeba w nią wkładać, dawać jakiś wkład? Bo właśnie to, co mówiliśmy, ta kultura tymczasowości, ona zachęca nas do tego, do wyciągania ręki i mówienia daj. Tak? Czy ja muszę też coś dać? Mówił kiedyś Jan Paweł II o Polsce. Nie chciejcie takiej Polski, która by was nic nie kosztowała. A jak to jest w małżeństwie? Czy małżeństwo coś kosztuje?
To wszystko zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Jeżeli my tutaj, będąc w Radiu Maryja, mówimy o rodzinie, to oczywiście mówimy o rodzinie sakramentalnej, o rodzinie żyjącej zgodnie z Bożymi przykazaniami. Dlatego kwestia daru dla drugiej osoby no jest naturalna i to nie podlega żadnej dyskusji, że miłość jest darem. I w tej miłości to wszystko, co robimy w rodzinie, w małżeństwie, no ten dar jest na porządku dziennym i tak być musi.
Bo znowu sobie przez analogię tak patrzę na to, jak zaczynamy inwestować na giełdzie, no nawet żeby w totolotka wygrać, no to trzeba wypełnić kupon, nie? Wypełnić los. I jeżeli my nie chcemy go wypełnić, no to trudno, żebyśmy cokolwiek wyciągnęli, czyli wygrali. I tak... No, świat dzisiaj nam podpowiada, żebyśmy nie inwestowali we wspólnotę całego życia, którą mamy tworzyć z tą wybraną osobą. To jest jakieś takie też no, pokraczne, tak? Dzisiaj. Wy inwestujecie zapewne, tak sobie wyobrażam, bo księża też muszą codziennie w to swoje życie duchowe inwestować. Wy też jako małżonkowie też musicie inwestować i to nie mało. Przebaczanie sobie nawzajem, o to jest też kwestia. Jak wygląda to wasze przebaczanie? Macie sobie co przebaczać, czy nie?
Tak jak na początku mówiliśmy, no trudności są i również są chwile, kiedy trzeba stanąć razem ze sobą i powiedzieć przepraszam. Mhm. Zarówno my jako małżonkowie, jak i z dziećmi. No, tak jak było powiedziane, no to tego wszystkiego Pan Bóg nie oszczędza.
Dobrze,
może to nie kwestia Pana Boga. No, człowiek jest po prostu słaby i ten ogon diabła miesza niestety również, a może jeszcze bardziej.
Ale Bóg jest silniejszy. Jeżeli Pana Boga zostawimy w tych sytuacjach trudnych, to wcale nie będzie lepiej. Będzie tylko gorzej, jeśli go zostawimy też w tych trudnych sytuacjach, bo nieraz człowiek ma taką pokusę odrzucenia Boga właśnie, gdy coś idzie nie tak, bo gdzie jest Bóg, wtedy się pytamy, tak? Gdyby był, to by do tego nie dopuścił. A może właśnie jest jakaś taka sytuacja, która ma nas czegoś nauczyć, ale Bóg nas w niej nie zostawia. I to jest zawsze ta zagadka i takie ryzyko, które musimy podjąć. Ryzyko. No, życie to nie jest, jak się okazuje, prosta sprawa.
Ale z perspektywy czasu właśnie to widać, że w sytuacjach, kiedy wydawało nam się, że to jest właśnie taka sytuacja bardzo trudna, bez rozwiązania, bez Boga, bez że nie ma z niej wyjścia. Z perspektywy czasu widać, że to nie było po naszej myśli, bo myśmy sobie jako ludzie ułożyli inaczej. Ale Pan Bóg tak zadziałał i to było najlepsze rozwiązanie. Z perspektywy czasu to widać, ale w tej sytuacji, jak ona jest, to człowiek myśli po ludzku i wydaje mu się, że to jest nie tak, jak być powinno. Ale w sumie...
To przecież miało być inaczej.
Tak, ale w sumie jest dobrze.
18 lat małżeństwa, pani Joanna, pan Andrzej Staszakowie. A wy wywodzicie się też z jakichś ruchów takich religijnych, patriotycznych? Jak to wygląda? Jeszcze tylko tak powiedzcie dwa zdania.
No to jest też duży wkład w nasze wychowanie. Zarówno Asia, jak i ja przeszliśmy szkołę, dobrą szkołę życia w harcerstwie. Chociaż były to różne organizacje w różnych miejscach, to tak jak widzimy, cały czas niemalże i o czym Asia mówiła. Była to dobra szkoła życia i dała wiele, no wiele dobrego w naszym wychowaniu, w naszym postrzeganiu świata, podejściu do drugiego człowieka.
Dobrze, to teraz podam numery telefonów, które dzisiaj są do dyspozycji. 18 201 32 63, 18 201 32 63 i drugi numer 18 201 32 65, 18 201 32 65. Jest jeszcze z nami ksiądz Krzysztof Czapla, który jest dyrektorem sekretariatu fatimskiego. Potęga rodziny, hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na rok 2015. Patrzymy na rodzinę, na te wszystkie zagrożenia, na związek małżeński, na rodzicielstwo. Też przez pryzmat tego, co mówi do nas Matka Boża. Jakby ksiądz, księże Krzysztofie, zanim odbierzemy telefon, jeszcze tutaj nam powiedział. Matka Boża i rodzina.
Odnosi się wrażenie, że Fatima to nie o tym.
No właśnie.
Każdy powie, no wciskamy tą Fatimę wszędzie. Czyż mówiliśmy zupełnie o innych rzeczywistościach.
O Radzie Miasta mówiliśmy.
Dokładnie, o konwencjach, umowach, zagrożeniach, harcerstwie. Przecież to w ogóle tego nie było w Fatimie. Tak można spojrzeć z zupełnie takiego dziwnego jakby punktu odniesienia. Patrzy człowiek w biegu. W Fatimie dokonało się coś szczególnego. Ksiądz Kustosz wspomniał na początku, w chwili, kiedy 70 tysięcy, 100 tysięcy ludzi stoi w błocie, widzi słońce, które zatańczyło. Dokonuje się cud, który został zapowiedziany, aby ludzie uwierzyli, że to, co wcześniej Maryja przez 5 miesięcy mówiła, jest prawdziwe. I w tym czasie, kiedy nikt ma wątpliwości, że dokonują się tu jakieś rzeczy z inspiracji Bożej, dzieci widzą świętą rodzinę. Wszyscy są zachwyceni tańczącym, mieniącym się słońcem, a dzieci widzą rodzinę. I Łucja mówi, że skoro w takim momencie Bóg pokazuje świętą rodzinę, jest to szczególny znak. Żeby to zrozumieć lepiej, ten szczególny znak, to brzmi wyraźniej w kontekście, została tu przywołana wizja piekła. Znów Matka Boża pokazuje piekła. To było już wcześniej, bo to było w lipcu. I Łucja mówi, że dlatego Maryja pokazała, nie by straszyć, by przerażać. Mówiła, że przyjdą czasy, kiedy ludzie będą tą prawdę negować, a nawet ośmieszać czy lekceważyć. I zauważmy, nie ma tam podanych szczegółów co i jak, tylko że jeśli tą prawdę się usunie, nie zrozumiemy w ogóle zwiastowania, wcielenia, narodzenia Jezusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, w ogóle tego nie zrozumiemy. Wizja piekła, którą przyjdą czasy, kiedy ludzie będą lekceważyć. I oto również Maryja pokazuje, znaczy Bóg pokazuje świętą rodzinę. I nie mówi o żadnych zagrożeniach konkretnych. I ktoś powie, no nie mówi, ta wizja w ogóle się nie tyczy tych spraw, o któryśmy w ogóle tu mówili. A właśnie ona tyczy się każdego. Bo pedagogia Fatimy jest troszkę inna. Nie pokazywać wszystkie szczegóły, bo to są przejawy zła. Pedagogia Fatimy chce pokazać lekarstwo na źródło zła. Nie na wszystkie przejawy. Bo tak, takie może proste pytanie. Czy jesteśmy w stanie zdefiniować wszystkie zagrożenia rodziny? Małżeństwa, rodziny, socjalne, pedagogiczne, ekonomiczne. Dobrze, powiemy, że nie, ale uznajmy, że jesteśmy. Wszystkie, spiszemy wielką księgę wszystkich zagrożeń. Czy one będą za rok aktualne? Nie. Podejmiemy mnóstwo wysiłków, żeby na nie znaleźć receptę, odpowiedź, które będą za rok nieaktualne.
Ale one mają wspólny korzeń.
Tak jest. Otóż pedagogia Fatimy jest taka. Jest zaraza. Wiele ludzi choruje. Z miłości bliźniego trzeba pomóc choremu. Ale gdybyśmy tylko skupili się na przejawach, że oto ten chory tu leży, tamten leży, gdzie indziej trzeba mu pomóc, a nie szli się równolegle, nie szlibyśmy inną drogą, żeby szukać źródła tej zarazy, to wszyscy, nawet ci zdrowi, którzy pomagają w danej chwili, też by zachorowali. Pedagogia Fatimy jest taka. Maryja nie pokazuje wszystkich możliwych zagrożeń. Pokazuje źródło wszelkich. Myśmy mówili o bardzo konkretnych. Jeszcze wiele byśmy ich wymienili. Oto pedagogia Fatimy, jeszcze raz tu się powtarzam, jest taka, że pokazuje nam źródło. I zarazem pokazuje nie tylko źródło, że jest zło, z którego wylewa się wszystko na świat i zaraża rodzinę, która jest domowym kościołem. A co się dzieje z kościołem? Zło nieustannie go atakuje. Ma go przemóc. Chce go przemóc. Rodzina jest domowym kościołem. A więc ma wpisaną jakby w tożsamość nieustanną, to, że będzie nieustanna walka z nią. I teraz Matka Boża, pokazując, dając ten dar, zapowiedziany cud w Fatimie, pokazuje, czym jest rodzina, jaka jest tożsamość rodziny. Pokazuje ideał, wzór, odniesienie. Jeśli by go nie było, to jak wiemy, w gąszczu różnych teorii czegoś się pogubił. A to przyjdą czasy, jak mówi Łucja, że ludzie o tym zapomną, co jest celem rodziny. I oto, teraz nie wchodząc w szczegóły, pedagogia jest taka. Widzimy wzór rodziny. Przyjdą czasy, kiedy ludzie o tym zapomną. I teraz, wspominając, co było wcześniej, ten cud potwierdził to, co przez te 5 miesięcy Maryja powiedziała. Stąd wizja piekła, by pokazać, skąd wychodzą zagrożenia. Że to, co było przywołane przez Jezusa Franciszka, mówienie o szatanie, o piekle, to nie jest tylko taka pedagogia straszenia. Bój się, bo pójdziesz do piekła, a tak naprawdę ani piekła, ani diabła nie ma. On jest. Ono jest. I te zagrożenia, które doświadczamy w różnej formie, nie są czymś przypadkowym. Oto zbieg okoliczności, takie czasy, mamy pecha, tak żyjemy. Będą inne czasy, będzie się żyło kiedyś lepiej. Nie będzie się żyło lepiej. Bo zło zawsze jest, aż do ostatecznego zwycięstwa nad nim. Kiedy niewiasta i jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Prawda? I teraz, czy Fatima o tym mówił? Fatima potęgą rodziny. Przypomina o potędze rodziny. Ona jest potęgą, bo opowiada się po stronie Boga, po stronie zwycięstwa. I teraz, czy wobec tych wszystkich zagrożeń jesteśmy bezradni? Jesteśmy mocarzami. Jeśli rodzina jest scementowana sakramentem małżeństwa, opowiada się po stronie Boga. To jest pierwszy element. Punkt zwycięstwa. To zarazem będzie powodem, że oto zło będzie atakować tą wspólnotę. Bo ona nagle wyrywa się z kręgu jego działania. I stąd jest pytanie, tu znów należało powiedzieć, o codziennym różańcu, do tego wzywa Maryja. O przyjęciu pokuty, w różnej formie, to małżonkowie mówili, życie ich nie oszczędza. To nie jest tak, że sakrament małżeństwa jakby sprawia, że teraz idą po tylko po kwietnistej drodze pełnych szczęścia i tak dalej. Przyjęcie tego cierpienia, tych ofiar, świadomie, nie uciekanie, nie przeklinanie losu, tylko świadome przyjęcie, jak mówi siostra Łucja, pouczona przez anioła, który mówił na początku, we wstępie do objawień. Na czym polega prawdziwa pokuta? Nie na wymyślaniu sobie nowych umartwień, tylko przyjęciu z miłością i w posłuszeństwie tego, co daje Pan Bóg. I czwarta sprawa. Jaka jest nasza odpowiedź na zło? Możemy tutaj się zakrytykować na śmierć, przecież tu tego nie było, ale chodzi o to, że pokazując to zło, moglibyśmy krytykować wszystkich wokół. Fatima nas uczy. Tych wszystkich, co my widzimy, to są ludzie najbardziej biedni. Jeśli trwają w grzechu, to nie są godni potępienia, tylko największego współczucia. Bo to są ludzie, którzy chorują. I stąd Fatima woła o ratunek dla nich, dla grzeszników, przez co? Przez wynagrodzenie za ich grzechy. Proszę zwrócić uwagę, to się w ogóle nie mieści w takiej ludzkiej logice świata współczesnego, który zagubił poczucie sakrum. W ogóle, o czym my w ogóle mówimy? Ktoś postępuje źle, a ja za niego mam wynagradzać. Czy to w ogóle cokolwiek zmieni? Jeśli cud słońca potwierdza to, co Maryja mówiła w poprzednim miesiącu, jeśli Kościół to uznaje, wskazując tą drogę, to wiemy, że jedną z dróg, nie jedną, jedną z dróg, żeby te wszystkie zagrożenia w różnej formie zmniejszyć, zniwelować, to jest właśnie również wynagrodzenie przez nabożeństwo 5 pierwszych sobot miesiąca. I oto skonkludujmy tę całość. jeśli jest ktoś chory, trzeba mu pomóc. I każdego, który w czasie zarazy doświadcza cierpienia, trzeba otoczyć miłością, pomocą, troską. Ale to nie może być jedyna droga pomocy. Równolegle z tymi działaniami doraźnymi w różnych przejawach musi być również droga szukania, gdzie jest źródło tej zarazy. Jeśli te dwie drogi razem będą, czyli w różnej formie zaangażowania, prawda? To pan Jerzy jako starosta mówił o tym wielkim zaangażowaniu tutaj Zakopanego. Tego też potrzeba. Takich doraźnych odpowiadania na te realne, doraźne zagrożenia trzeba. Ale to nie mogą być jedyne.
I trzeba to źródło jasno zdefiniować. Jak się idzie do lekarza, to jak będziemy przed lekarzem ukrywali to czy tamto, no to jak on ma postawić właściwą diagnozę? Jak nie powiem, że mam zgagę, to on mi powie. Prawda? Trzeba powiedzieć to, tamto, siamto. On musi zbadać, zrobić jeszcze dodatkowe badania i tak dalej, i tak dalej. I postawić diagnozę, która może być trudna. Może być wręcz taka trudna do przyjęcia, bo się okaże, że jest taka, a nie inna choroba. No ale od udawania, że tego nie ma, się nie wyzdrowieje, prawda? I to tego też nas Fatima uczy. Numery telefonów 18 201 32 63, 18 201 32 65. Pan Waldemar już czuwa, ale kapela góralska pana Andrzeja Karpiela już ma w rękach skrzypki i wszystkie instrumenty, które trzeba, to prosimy. Odbieramy telefon od państwa. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, Michał z tej strony.
Dobry wieczór.
Słuchałem tak tej audycji, właśnie, czyli może, przepraszam. Słuchałem tej audycji, no tak troszeczkę to takie, może mam tutaj, no znaczy dziwnie to patrzę, bo no, jestem po rozwodzie, nie z mojej winy. Nie mogę brać udziału w całej mszy świętej. Poznałem dziewczynę, jest dzieckiem. Najlepszy jest numer taki, że jest dzieckiem z księdza. No po prostu chcieliśmy wziąć jakiś ślub, coś takiego. Jak się okazało, ksiądz zaczyna stawiać jej tam jakieś, widzi mi się swoje. Podjechaliśmy do katedry do Gniezna, no to trzeba dowody przedstawić, że jak to może być, jak to co. Do dzisiaj ksiądz ten jest księdzem, jest proboszczem, rządzi się jak chce, płacić alimentów nie płaci, kiedyś tam zapłacił parę, chyba 2000 zł. I to jest w porządku.
Odpowiadamy, panie Michale. Bardzo dziękuję też za ten telefon. Odpowiadamy, to nie jest w porządku. To jest pierwsza odpowiedź, tak? Zasadnicza. Ale to, że coś jest nie w porządku, ja zaraz oddam głos księdzu Franciszkowi, ale to, że coś jest nie w porządku, to nie usprawiedliwia też mojego nieporządku. To jest jakby taka najbardziej ogólna odpowiedź, której możemy tutaj na antenie udzielić, tak? Księże Franciszku.
Tak, wspominałem, gdy mówiłem tam o całej tej teologii małżeństwa, z czego ona wynika, że nie jesteśmy tutaj w studio. Ja też, jak gdy jestem na ambonie, nie jestem od tego, żeby osądzać czy oskarżać. Każda sytuacja, tak jak tu również ta, którą pan przedstawił, jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. I zawsze Kościół podkreśla, że dzieli ten ból, właśnie tak jak Pana, Pan nie może do Komunii Świętej przystępować, chociaż Pan może, bo jeśli Pan będzie, choć żona, rozumiem, że rozwód dokonał się, czy rozejście nie z Pana winy, Pan, gdyby mieszkał sam, może spokojnie do Komunii Świętej przystępować. Natomiast nawiązanie relacji z drugą osobą, to już właśnie najczęściej ten błąd, który się powtarza w całym świecie, w Polsce także często, kierowanie pretensji do Kościoła, czemu Kościół jest taki bezduszny. Kościół, powiedzmy tak brutalnie, nie ma tu nic do gadania. Jest wyraźne niestety stwierdzenie Pana Jezusa o tym, że wejście w drugi związek jest cudzołóstwem, dlatego że tamtego pierwszego nie można rozłączyć po prostu. I z tym się żyje i tutaj z tej perspektywy patrząc trzeba swoje życie układać też w perspektywie wieczności. Pewnie, że można jakieś takie altruistyczne mieć jeszcze w sobie odczucia, kobieta z dzieckiem, ale można jej pomóc, czy koniecznie trzeba zaraz z nią żyć. No to jest kwestia wyboru i przemyślenia. Pewnie, że to jest trudne, że to jest ofiara. Ja nie chcę tu, nie byłem małżonkiem i tym bardziej rozwiedzionym i nie chcę się wymądrzać, ale na spokojnie trzeba tutaj tę sprawę z tej strony tak przepatrzeć. Moja relacja z Chrystusem. On mi mówi, że muszę, skoro powiedziałem świadomie, licząc się ze wszystkim, aż do śmierci, to jest kwestia wierności, bo Bóg jest wierny. To wymaga ode mnie ofiary, ale to mi się, tak mówiąc po ludzku, w dalszej perspektywie opłaci. Natomiast ksiądz, no, jeżeli to jest jego dziecko, powinien się czuć poczuwać do tego, żeby dziecko miało godziwe warunki. Myślę, że w biedzie nie żyje ksiądz proboszcz, czy kim tam on nie jest, a ostatecznie też Ojciec Święty powiadał, że no też się wymaga pewnego podejścia odpowiedzialnego. Jeśli się jest ojcem, to trzeba nim być.
Ksiądz Marian.
Panie Michale, ja dopowiem jedną rzecz. W Kościele żyją ludzie święci i grzeszni. Ta świętość i grzeszność jest po stronie tych, którzy chodzą w sutannę i w habitach, i tych, którzy noszą na palcach obrączki. Ona można ją odnaleźć wszędzie. Tak jak odnaleźć też grzeszność wszędzie. To nie jest też tak, że tylko grzeszność i słabość jest przypisana ludziom świeckim. Nie, ona dotyka również kapłanów. Nie wiem, czy takie przypadki miały miejsce. Pan twierdzi, że tak. Ja mam świadomość, że od księży wymaga się więcej i tak być powinno. Jeśli nawet jeden taki przypadek się zdarzy, to jest o jeden za dużo. I tylko może ją powiedzieć, tylko i aż zarazem tyle, że z tego powodu jest nam bardzo przykro, że akurat to Pana dotknęło także.
Panie Waldku, mamy? Prosimy, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Słyszymy Pana.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Czy jestem? Tak, jestem na antenie, rozumiem.
Tak, tak.
Bogdan z Warszawy. No, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo świetnie wyjaśniliście tą sprawę podpisania przez prezydenta tej ustawy o przemocy. No rzeczywiście to kuriozalny podpis i uważam, że zbędny, bo organy są. Inna rzecz, jak one działają. Tu podam taki przykład pana Romana z Katowic, który w Warszawie jest w przyczepie kempingowej i walczy o dostęp do dzieci. Okazuje się, że niestety, ale istniejące sądy, prokuratura, policja, okazuje się, że on ma kłopoty, a nie osoba, czy konkretnie jego żona. No, tak blokuje mu sprawy, że nie ma dostępu do tych dzieci. Tam zresztą zamieścił zdjęcia, a jeżeli przyjmiemy jeszcze to, co podpisał Komorowski, to już w ogóle będzie wręcz to niemożliwe. jeśli to tak ma wyglądać. Tutaj chciałem właśnie podziękować za to wyjaśnienie, bo wiele osób po prostu tego tematu nie rozumie. Coś tam słyszał, ale nie wie. I tu bardzo duża rola Radia Maryja i Państwa, że o tym opowiedzieliście w sposób taki bardzo logiczny i jasny. Za to dziękujemy.
Dziękuję bardzo, panie Bogdanie. Światło z Podhala.
Tak.
Pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu tatrzańskiego, opowiedział tutaj nam o tym, jak starostwo, jak Rada Miasta Zakopanego była przymuszana do ustawy najpierw, później kwestia konwencji, ale też ustawy tak zwanej przemocowej czy antyprzemocowej. Jak kolanem próbowano ją przepchnąć, ale okazuje się, że można walczyć. No, tu potrzebne jest samozaparcie, wytrwałość, panie Jerzy, tak? No można ulec koniunkturalizmowi, powiedzieć, kurczę, wojewoda jest z, nie wiem tam skąd on jest akurat ten, a burmistrz na przykład tamten był stamtąd, prawda, z tego ugrupowania X czy Y, wojewoda z X czy Y. No, po co ja mam się narażać Warszawce, Sejmowi, Pałacowi Prezydenckiemu, po co? Kto mnie tam w ogóle usłyszy? No, okazuje się, że można.
To znaczy, my musimy stawać w prawdzie, żebyśmy po prostu mogli żyć normalnie. To, o czym pan tutaj mówi, czy o tych problemach swojego kolegi czy przyjaciela, może być również spowodowane właśnie tą ustawą i zapisami odnośnie niebieskiej karty, ponieważ w oparciu o tą procedurę tak zwanej niebieskiej karty, no można zbierać jak gdyby informacje nie do końca prawdziwe na temat rodziny, członka rodziny i można tworzyć taką kartę na podstawie donosów i co tam jest mianowicie złego? Złego jest to, że nie można, czy też poszkodowany, czy człowiek, przeciwko komu jest założona ta niebieska karta, nie ma wglądu w te materiały, które się na jego temat zbiera. Natomiast zgodnie z Konstytucją, dokładnie z artykułem 42 Konstytucji, każdy człowiek ma prawo do przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie, ma prawo do obrony i również ma prawo do wglądu do tych materiałów, które na jego temat są zbierane. Tu niestety, przy tej procedurze niebieskiej karty, tak nie jest. I donos może się okazać, to znaczy jest uznawany jako prawda. I dlatego też trudno jest rodzinom, czy też jak gdyby upomnieć się o swoje, upomnieć się o dzieci. Ponieważ sędzia, jak otrzymuje taką niebieską kartę, na której są zebrane te również i nieprawdziwe dane, no on ocenia już takiego obywatela jako przestępcę, nie? Że bije dzieci, że bije żonę, chociaż to może być kompletnie nieprawdą. Nie jest w stanie tego sprostować. Dlatego myśmy przeciwko temu protestowali, że zgodnie z Konstytucją każdy obywatel powinien mieć możliwość prostowania tych danych, które są na jego temat zbierane.
To tutaj jest ta ustawa, o której pan mówi, a jeszcze konwencja dodatkowo ustanawia jakieś zewnętrzne w ogóle ciało, prawda? No, nie wiadomo jak wybierane de facto, które będzie zagraniczne, które będzie decydować, będzie oceniać, będzie opiniować, będzie zalecać. No to po prostu jakby też wyzbywa się w tym momencie suwerenności, części suwerenności.
Cała też patologia tego brukselskiego układu i zgody nań. Trzeba pytać wprost, po co nam demokracja, cyrk z wyborami, z głosowaniami, z chodzeniem do urn, skoro jakaś tam lewacka trojka przeleci z Brukseli i ona będzie ustalać, co jest dobre, a co złe.
W rodzinie polskiej.
Co trzeba poprawić, to trzeba zmienić. I my będziemy tylko siedzieć i grzecznie wszystko zmieniać, bo oni mają takie widzimisię. No, jeżeli mi Belg, jakiś Flamand czy Francuz będzie tutaj opowiadał, jak ja mam tu urządzić sobie podwórko, no to co się robi z takim gościem? Należy mu powiedzieć, dać na bilet. Powrotnie.
Proszę zwrócić uwagę, że również w tej wcześniejszej uchwale, którą również podpisał prezydent Komorowski, to znaczy są te niekonstytucyjne zapisy. Ta ustawa jest niejasna, zaciera się kompetencje, bo na przykład w tej ustawie taki zespół interdyscyplinarny, ten, który ma właśnie odbierać te dzieci, ma wypełniać te niebieskie karty. On jest powoływany przez burmistrza i on w skład i burmistrz w skład zespołu ma powoływać przedstawicieli administracji rządowej, policję, kuratorów, organizacje pozarządowe, które są od gminy niezależne. A jeżeli chodzi o te ostatnie, to rola ich w państwie demokratycznym jest zupełnie inna niż sprawowanie władztwa publicznego. Więc jak ten zespół, jaką jurysdykcję w stosunku do członków tego zespołu ma burmistrz? Więc podobnie to jest to, co ksiądz Franciszek mianowicie mówił o tym zespole brukselskim. Też nie wiemy, kto i na jakich zasadach będzie nas mianowicie oceniał. I faktycznie ta uchwała, która została podjęta przez Sejm i otworzyła drogę do ratyfikacji tej konwencji Rady Europy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Długa nazwa. Więc ona stanowi naprawdę wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych, no i przede wszystkim uderza w instytucje małżeństwa i rodziny. No i temu się powinniśmy przeciwstawiać i uważamy, że nasz prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która chroni tą rodzinę. I oczekujemy tego od pana prezydenta również.
Bardzo dziękuję. Następny telefon. Halo, prosimy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z Rzymu czy z Krakowa?
Ojcze Darku, ja ojcu podpowiem troszeczkę też tak sarkastycznie. No ja cieszę się, że mój przyjaciel, ojciec Darek, jest takim katechistą wędrownym. No bo robi duże poruszenie w Toruniu, ale również i potrafi na Krzeptówkach wylądować. No a ksiądz biskup Stefanek powiedział, nigdy nie wiadomo skąd Krzysztof zadzwoni, czy z Rzymu, czy z Wiednia, czy z Krakowa. No w tym momencie dzwonię z Krakowa, ale z wielkim wzruszeniem się czuję obecny na Krzeptówkach, bo tam byłem akredytowany z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wtedy kiedy on tam był i pamiętam każdą chwilę, każdy moment tego tam jego pobytu. I chcę powiedzieć właśnie taką rzecz, ponieważ mnie bardzo jakoś moje serce dotknęła ta wspaniała homilia księdza profesora Franciszka, bardzo ją przeżyłem, bo była niezwykle radykalna. Tak jak nasze właśnie nawrócenie musi być radykalne, do którego nas Matka Boża w Fatimie zaprasza. Tak na marginesie tylko powiem, ale to nie jest w tym momencie na ten temat. Bo cieszę się bardzo, że właśnie to ostatnia wizja tej świętej rodziny była tam od razu na początku tych rozmów przywołana i wywołana, bo to jest bardzo ważny moment. Tam, gdzie święty Józef się pokazał, ale również, może kiedyś, nie w tej chwili, bo chcę coś powiedzieć zupełnie innego, ale również jest dla mnie szalenie ważne, że poza tymi sześcioma objawieniami fatimskimi jest to siódme i ósme. I to ósme jest to, kiedy Matka Boża przyszła do łóżka, do Hiacynty, właściwie w momencie jej agonii. Ale to, mówię, nie chcę tego rozbudowywać, bo chcę przede wszystkim się odnieść właśnie do tego, żeby podziękować księdzu profesorowi Franciszkowi za to, że wspomniał tą no, naprawdę tak podstawową przed najbliższą niedzielą homilię, którą wygłosił sekretarz Episkopatu Polski. Ona jest szalenie nośna, szalenie ważna. I chcę powiedzieć, że od razu skojarzyłem to, co ksiądz arcybiskup mówił wczoraj na Jastrzębiu, że zaledwie 2-3 dni wcześniej ksiądz arcybiskup powiedział coś bardzo mocnego w Dachau. powołał się na kardynała Wyszyńskiego, który mówi, że do czego człowiek się potrafi doprowadzić, jeżeli odwróci się od Pana Boga, szczególnie w dziele stworzenia i w dziele właśnie tym, o które tutaj chodzi, bo chodzi o małżeństwo, chodzi o rodzicielstwo, to wszystko jest właśnie to. I teraz tu jest ogromnie ważny dzwon, który chciałbym, żeby on zabrzmiał, bo przecież to, co nas w tej chwili czeka, no jest sprawą. Dzisiaj rano do ojca Bolesława Słoty zadzwoniła właśnie radiosłuchaczka i ona to powiedziała tak po prostu, zwyczajnie, że w jej środowisku no nie ma świadomości. No, to jest właśnie chyba największy dramat. On się również pojawił w rozmowie ojca Janusza o godzinie pierwszej z profesorem Haryskiem, że właśnie, że ta świadomość. I teraz proszę mi jeszcze wybaczyć, że...
Panie Krzysztofie, tych marginesów to już mamy no, czwarty.
Nie, ale chcę właśnie powiedzieć to, że nie, niech jeszcze mi ojciec wybaczy, ale nasz polski Erasm z Rotterdamu, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, on często przypominał tą historię ze średniowiecza, kiedy człowiek o takim, powiedzmy, o takiej proweniencji nieznanej przechodzi przez jedno z miast francuskich i widzi, że ludzie niesłychanie ciężko pracują, pocą się, jakieś ogromne kamienie podnoszą do góry, ale on był ciekawy, co jest w ich środku. To jest związane z naszą rzeczywistością na dzień dzisiejszy. I podchodzi do pierwszego i pyta się, czy ty mi mógłbyś powiedzieć, co ty robisz? A ten mówi, bylebym się nie urodził, przeklinał, że się urodził, bo taką ciężką pracę musi wykonywać. Kiedy zadał to samo pytanie drugiemu, on powiedział, no żona i dzieci czekają na chleb wieczorem, ale kiedy powiedział to do tego trzeciego, co ty robisz? On powiedział, on się wyprostował z wielką godnością, a wszyscy jednakowo ciężko pracowali, powiedział, ja buduję katedrę w Szart. I teraz chodzi o to, czy my w tym momencie potrafimy wzbudzić tą świadomość narodową, ojczyźnianą, właśnie tą katedrą Szart, jest to nauczanie Jana Pawła II, które ma w tej chwili się zweryfikować. My mamy dać świadectwo, bo w przeciwnym wypadku rzeczywiście dramatyzm sytuacji, przed którą żeśmy stanęli, no nie jest już żartem. Jest właśnie tym, jest właśnie tą sytuacją, która może spowodować, że tak jak tam powiedział właśnie ksiądz arcybiskup w tym, znaczy w Dachau, że odwrócenie się od Pana Boga. Nic innego nie ma w tym, co się dzieje w Polsce. Bo to podpisanie tego gender, ta cała pigułka, te wszystkie historie, feserie z tym, to jest nic innego, to jest ten wielki antychryst, który się odwraca od dzieła stworzenia, ponieważ chce nas wyeksterminować. W ogóle tutaj musimy błagać Matkę Bożą Fatimską i tą Gaździnę Podhalańską i przede wszystkim Matkę Bożą na Jasnej Górze w tej nowej, która się odprawia, żeby ona nas...
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, bo jasne, tutaj jesteśmy w tym temacie Fatimy i dochodzimy do Matki Bożej. Ksiądz Krzysztof nam tutaj też pokazał, jak Matka Boża próbuje pokazać nam korzeń zła i antidotum na korzeń zła, nie na wszystkie pojedyncze dolegliwości. I za to przypomnienie też Matki Bożej serdecznie dziękuję. Nie powiemy tutaj wszystkiego, ale jest faktem, że musimy sobie dzisiaj w Polsce odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czyśmy Jana Pawła II zakopali i zakopali go z nauczaniem, które do nas kierował? I poszliśmy sobie na kremówki i ciągle aż mdli nas już od tych kremówek, czy też rzeczywiście zdamy egzamin, który jest z naszej wolności, który jest przed nami. To jest, myślę, zasadnicze, bo kwestie naszych codziennych wyborów to jest jedno, kwestie wyborów społecznych to jest konsekwencja właśnie jakby naszej wiarygodności tak naprawdę. I albo okażemy się wiarygodnymi uczniami Chrystusa i Jana Pawła II, albo powiedzmy sobie szczerze, zakopaliśmy Jana Pawła II, kwiatki już na nim wyrosną, posadźmy sobie koniczynkę i skończmy wreszcie to. Czy Polacy mogą sobie postawić taki po prostu, jakby odpowiedzieć bardzo prosto na to pytanie? Nie znaczy, że nie będzie trudności, tak? Nawet gdy przyjmiemy nauczanie Jana Pawła II, mówili pani Joanna z panem Andrzejem, będą te trudności, ale to już jest inne przeżywanie tych trudności. Tak, bo Jan Paweł II też nam pokazuje, jak różne sytuacje rozwiązywać, na czym się oprzeć. To jest jego nauczanie. A tak to jesteśmy jak dzieci we mgle. Po prostu chodzimy, rozbijamy nos o tę ścianę, o następną ścianę. No i tak rozbijemy się cali, a później już nie poskładamy się tak naprawdę. Jako osoba, jako naród, nie poskładamy się. Mamy telefon, panie Waldku? To jeszcze odbieramy. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Proszę uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Skłodzka się kłania, pozdrawiam wszystkich w studio, bo nie ma czasu. Ja mam takie pytanie. Rozmawiałem z jedną panią, która wyszła drugi raz za mąż, no i mówiła, że małżeństwo to jest tylko pierwsze, dzieci jak są i tak dalej, wychowanie, rodzenie dzieci, no i po prostu się wychowuje, no i też miłość, z miłości się pobierają. A drugie to jest tak, no wyszła z obowiązku, czy tam po prostu z litości, czy coś takiego, nie z miłości. I powiedziała tak, to mnie zasmuciło, że ślub to chyba był fiksa i tak dalej. A co ojciec na to powie, czy księża?
Panie Mieczysławie, dziękuję.
Ja przepraszam, uważam, że małżeństwo to jest wszystko jedno. Wiadomo, że to jest w starszym wieku, inne i tak dalej, ale to jest przysięga i tak dalej, no.
Panie Mieczysławie, dziękuję bardzo. Oddaję głos ksiądz Marian czy ksiądz Franciszek? Ksiądz Franciszek.
Litość też może być pewną formą miłości, jak ktoś się pobiera. Przykład, znam taki przypadek, że został ojciec z kilkorgiem dzieci i kobieta wolna, właśnie z poczucia obowiązku pewnego, jakiejś z litości czy z empatii, wyszła za mąż za tego człowieka, żeby być po prostu matką dla tych dzieci. No więc różnie może być, różne są drogi do dochodzenia. Potem się okazało, byli dosyć taką zgraną parą, powiedzmy, nie wiem, czy się kochali, ale dzieci wyszły na ludzi, jak ładnie mówimy. Także różne są drogi realizacji, a czasem nigdy do końca nie wiemy, co tam w ludzkiej duszy gra. Jakaś iskra miłości zawsze pewnie się tam znajdzie. No kontrakty takie bez miłości to zawiera się na dworach królewskich, jak się dynastię chce ratować albo łączyć. Ale to już inna kwestia, zresztą później też często te pary królewskie zakochiwały się w sobie. Były zadowolone. Różne są sprawy na tym świecie.
Bardzo dziękuję za telefony, za te dopytania, też za refleksje. Będziemy za chwilę modlić się wspólnie. Może w intencji rodzin się módlmy. W intencji rodzin, w intencji tego, żebyśmy rzeczywiście tym orędziem Matki Bożej Fatimskiej i nauczaniem Jana Pawła II przejęli się. Bo to jest pomoc. To nie jest, prawda, to nie jest jakiś taki wysiłek, który jest przytłaczający, księże Krzysztofie, ale nauczanie Matki Bożej to jest pomoc dla nas. Po prostu no, to tak jakbyśmy odmawiali, nie wiem, no jesteśmy spragnieni, jesteśmy głodni, nie jedliśmy już rok, prawda? Nie piliśmy ileś dni, nie wiem, czy to możliwe, ale tak załóżmy. No i ktoś chce nam podać czystą wodę, bo to jest ważne, czystą wodę. Chce nam podać pokarm, który nas nie zabije. I nagle mówimy, a nie, ja to nie.
Czy można sobie wyobrazić chorego, który nie chce być zdrowy? To jest jakaś dziwna choroba dzisiejszego świata, która się nazywa zanik poczucia sakrum, zanik poczucia grzechu. To, cośmy sobie powiedzieli, wypaczenie rozumienia Pana Boga, kim On jest i kim ja jestem. To jest właśnie ta choroba, która gdzieś przeżera duszę, bo człowiek, jeśli mówi się, tonący chwyta się brzytwy. To jest niepojęte, że jeśli ktoś choruje, nie chce być zdrowy. To jest jakby wbrew naturze człowieka. I teraz wielu może postrzegać, no patrzymy na Fatimę.
I znów ją wkładamy do każdego, ja nie wiem, elemencika różnych wyzwań. Będziemy mówić o różnych sprawach. I przez te całe lata nowenny mówiliśmy o różnych sprawach. I ciągle ta Fatima powraca. Chodzi o to, żebyśmy zauważyli jako ludzie wierzący, zobaczyli rodzinę w perspektywie również wieczności, w perspektywie ducha. Nie tylko, żebyśmy nie zobaczyli małżeństwa w wymiarze, małżeństwa rodziny w wymiarze doczesności. Bo jeśli to jest związek sakramentalny, jeśli to jest związek dwojga ludzi, które mają się uświęcać, to nie możemy postrzegać jego tylko w wymiarze doczesności. Ja tak miałem okazję kiedyś powiedzieć takie słowa na takim orzecznym gronie. Jeśli czymś naturalnym jest, i nikogo to nie dziwi, że w małżeństwie rodzi się życie, dlaczego my się dziwimy, że rodzina ma się modlić? Dlaczego na kursach przygotowania przedmałżeńskiego tyle mówi się o różnych sprawach formalno-administracyjnych, a nie mówi się ludziom, że modlitwa jest czymś, musi być oczywistym. Nie sugestia, propozycja modlitwy. Rodzina zjednoczona na modlitwie zjednoczoną pozostanie, mówi Jan Paweł II. Zobaczmy, pewne oczywistości przestały być oczywistościami.
Modlitwa to jest, nade wszystko tutaj małżonkowie nam powiedzą, to jest relacja z Bogiem. To jest relacja, bo my jesteśmy osobami, Bóg jest osobą, osobowy. No i nawiązujemy z Nim relacje. Rozmawiamy, mówimy też o tym, co nas trapi. On jest obecny po prostu w naszym życiu, tak? Ale równocześnie, no gdyby to była telewizja, to byśmy zrobili tutaj taką małą inscenizację, ale jak jest małżonek i jest żona i teraz tak, oni patrzą w kierunku jednym, w kierunku Boga i modlą się, nawiązują z Nim relacje, no to się zbliżają, prawda? Tak jak w trójkącie. Zbliżamy się do tego górnego wierzchołka wspólnie po to, żeby być kiedyś zjednoczonymi z Bogiem tak na zawsze, na wieczność. No to jest też nasz cel. Tutaj, księże Krzysztofie, nie można zapominać, co jest nie tylko celem małżeństwa, ale każdego z nas. No to jest świętość. A czym jest świętość? Świętość to jest po prostu przeżywanie wieczności z Bogiem. Tak, już tu na ziemi też.
Mówiliśmy o wizji świętej rodziny, ale nie wspomnieliśmy o samej świętej rodzinie, która, powiedzmy, miała świadomość celu też, prawda, że idzie do wieczności, wzajemnie się podtrzymują. Też byli wierzący oboje, Józef i Maria, tak mówmy, ale ich życie było, powiedzmy, całym pasmem katastrof i problemów. Od zaślubin, od wzięcia Maryi na języki, gdy wróciła z Ain Karim, zauważyli, w stanie brzemiennym jest, Józef chciał ją oddalić, aż poprzez ucieczkę do Egiptu, aż po Golgotę. Piękna scena poszukiwania, jak szukają Jezusa, ale szukają razem, nie kłócą się, nic o tym nie wiemy, że miałeś go pilnować, ty powinnaś, szukają razem. Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy cię, podejmują wyzwanie, coś robią razem i nie wiedzą, to my wiemy, co się stało do końca, aż po krzyż. Oni tego przecież nie wiedzieli. Maryja nie wiedziała, że stanie na Golgocie, bo skąd mogła wiedzieć. Ale cały czas z tym zaufaniem i z tą perspektywą wieczności i tym może małżeństwo, rodzina katolicka, wierząca, w tym może ma tę przewagę nad ludźmi, którzy zamykają się w tym wymiarze czysto doczesnym tylko.
Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Teraz pomodlimy się, później będzie czas jeszcze na dopowiedzenie jednego zdania, na pozdrowienia krótkie. Numery stron, korzystamy z liturgii godzin tom drugi, okres wielkanocny, hymn strona 1206. Natomiast w wydaniu skróconym 1168. Dzisiaj poniedziałek, więc strona 1216 i kolejne psalmodia, a w wydaniu skróconym 1177 i kolejne zapraszamy Państwa. Pomodlimy się tutaj wspólnie w studio, ale zanim przygotują Państwo też swoje brewiarze, to poprosimy naszą kapelę sanktuaryjną, pana Andrzeja Karpiela, o kilka taktów muzyki.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie Boże, ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
I teraz czas na wieczorny rachunek sumienia. To jest bardzo ważny moment, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. A rachunek sumienia to jest też taka forma zapobiegania również, nie tylko leczenia, ale też zapobiegania różnego rodzaju sytuacjom, w które mogę wpaść. Jeżeli popatrzę na dzień, który mija, co mi się udało, co mi się nie udało, dlaczego tak to wyszło, jak wyszło, to mogę stawać się mądrzejszy na jutro i pojutrze. Czy staję się mądrzejszy każdego dnia? Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu zmartwychwstały, Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja. 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 Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogu równego Tobie, Panie, ani któremu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbić z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstanie i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem, łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żyli, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas usłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któryś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Poprosimy księdza kustosza o błogosławieństwo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten którego znosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Bóg zapłać. To już koniec naszych rozmów, ale jeszcze okazja do tego, żeby z Odgiewontu pozdrowić tych, których pozdrowić chcemy. To może małżonkowie zaczną. Pani Joanna, pan Andrzej.
No, chyba chcielibyśmy pozdrowić nasze rodziny i naszych znajomych. Wszystkich i wszystkich słuchaczy, którzy byli z nami i żyją w sakramentalnych związkach, przeżywają takie trudności jak my, ale mimo wszystko z tym orędziem fatimskim, z Matką Boską Fatimską, potrafią je rozwiązać i dążą do świętości.
Pan Andrzej podpisuje się?
Jak najbardziej.
Dobrze,
dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, pan Jerzy Zacharko.
Wszystkie samorządowe rodziny serdecznie pozdrawiam.
A więc wszystkie samorządy. Wicestarosta powiatu tatrzańskiego, pan Jerzy Zacharko. Ksiądz Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego.
Całą rodzinkę Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Od San Paulo w Brazylii po Melbourne w Australii. Wszystkich, którzy poważnie traktują Fatimę i żyją według Fatimy i kochają Matkę Bożą.
Ksiądz Franciszek Gomułczak, wykładowca WSD do ołtarza.
Cóż, ja wszystkich, którzy mnie znają i słuchają. Rodzice pewnie śpią już, ale jak nie, to pozdrawiam. No i wszystkich w parafii rodzinnej w Dobkowicach. I wszystkich, którzy spodziewają się mego pozdrowienia, niech się czują pozdrowieni.
Kapela Góralska kogo pozdrawia? Pozdrowimy na koniec skrzypeczkami, tak? Instrumentami, ale też rodziny wasze pozdrawiamy nade wszystko bardzo serdecznie i wszystkie kapele, co są na terenie Podhala. Tak solidarnie. I ksiądz gospodarz, ksiądz kustosz, ksiądz dr Marian Mucha.
Wszystkich pielgrzymów nawiedzających sanktuarium, czcicieli Pani Fatimskiej oraz ofiarodawców i dobrodziejów tego już miejsca. Ale ja mam pytanie, mogę minutę zająć?
Pół.
Ojej, kurde, nie dam rady. Bo chciałem, a opowiem, no, jak się wydłuży, niech będzie. Istnieje taka hinduska legenda, jak jeden człowiek stracił wszystko, a zostało mu w torbie dwa kawałki chleba. Poszedł do mistrza i zapytał, co mam zrobić, a mistrz mu mówi, idź, sprzedaj jeden. A dlaczego? Po to, byś za pieniądze mógł sobie kupić róże. A po co mi róża, jak nic nie mam? A po to, byś mógł nakarmić duszę. Wierzę i ufam, że te rozmowy niedokończone nakarmiły nasze dusze nie tylko orędziem fatimskim, ale umocniły też więzi rodzinne w związkach sakramentalnych ludzi i w rodzinach.
Bardzo dziękuję panu Waldemarowi, także dziękuję wszystkim współpracownikom Radia Maryja Telewizji Trwam, którzy sprawili, że ten sygnał docierał do państwa domów. Dziękuję także kapeli sanktuaryjnej pana Andrzeja Karpiela i na koniec żegnamy się po góralsku.